To jest taka rzecz wyrazista. Co znaczy czas dla człowieka? Nie znam epoki, może być parę tysięcy lat, może być to 1000, może być to 300 lat, może być to 200, nie wiem. Jak pan się przyjrzy, to ten kawałek kamienia, kwarc. I proszę teraz przyłożyć rękę tutaj. To jest to ręka ludzka w kwarcu pozostawiła swoje piętno. To żarno. I teraz pytanie. Jak długo ci ludzie musieli wykonywać czynność tarcia ziaren pszenicy, czy może brzyta, żeby w kwarcu została ręka ludzka? Być może to ileś pokoleń przekazywano sobie, ale faktem jest, że jest to, co oznacza czas. Czym jest czas dla człowieka, jeśli ten, w tym kawałku kwarcu ręka ludzka odbiła się? To jest tak zwany salon z moim pokojem rycerskim. Tylko i ode mnie zależy, jakikolwiek element wyposażenia w tym pokoju się znajdzie. I tu ani żona, ani moje dzieci w żaden sposób mi się nie wtrącają. W tym całym układzie wymyślonym przeze mnie, stworzonym poprzez szafy, poprzez obrazy, poprzez różne zawieszone przedmioty, to zależy od mojej decyzji. Zapraszam. Na środku pokoju stoi szafa neobarokowa, taki eklektyk troszeczkę, gdzieś są lata 870, gdzieś 880. Ta łuska zaznaczona w kolumnach, to taka typowa dla Sarmatów, kwiatony po obu stronach, szkło fazowane, szlifowane. Tenże pan, który mi to odsprzedał, kupił od młynarza, który nie wiem, czy on to dostał w ramach jakiejś zapłaty, czy z dworu może okolicznego. Faktem jest, że jest to bardzo grube i ciężkie. Ja może otworzę te wrota. O! Bardzo grube, to jest taka ściana drewniana, powiedzmy 25 cm. Lite drewno, dom. Ale jeszcze tu dodam o tej szafie, tu są moje starocie, najstarsze księgi, nawet jest tu XVII-wieczne są, i XVIII-wieczne modlitewniki i różne inne rzeczy. No taki zbiór, składzik. No marzyła mi się taka szafa reprezentacyjna, aby odwołać się do naszej kochanej historii, która odnosi się w jakiś sposób do tego, co było kiedyś w Polsce.
A jak pan tą polskość definiuje? Czym jest dla pana?
Właściwie czym jest polskość? No to jest pytanie takie bardzo trudne, ale polskość to jest wszystko, co mnie otacza, na co patrzę. Dlatego mój pokój jest tak ozdobiony, żeby w jakiś sposób każda część i element tego pokoju przypominał mi o Polsce. Że jak się budzę, czy jak jestem, jak witam gości, jak przyjmuję gości, jak jestem sam, czytam książki, żebym spojrzał na jakiś element i żebym wiedział, że to stąd. Obrazy w nas tworzą nas samych. Właściwie to zaczęło się już bardzo, bardzo dawno temu, w drugiej klasie szkoły podstawowej, do dziś to pamiętam. Pewien kolega przyniósł do szkoły 3 monety przedwojenne polskie srebrne. Czy mnie tknęło, czy poruszyło, że te monety, że to rok 32 czy 33, już nie pamiętam tych monet, te dwie dwuzłotówki. I mówię, daj mi, najpierw mi dał jedno, później uprosiłem drugą i dał mi te 3 monety. Przyniosłem do domu, taki byłem szczęśliwy, nosiłem te monety, nosiłem. No i tak się zaczęło. W 6 klasie u naszych znajomych pan domu był kolekcjonerem. I on się interesował chyba raczej chyba bronią, o ile dobrze pamiętam. Ale w ich domu gościł jakiś inny kolekcjoner. Miał do sprzedaży kilka monet zygmuntowskich. Nagle mi te oczy jakoś tak się zaświeciły. No i mama kupiła dla mnie, no to dzisiaj jak na to patrzę z tej perspektywy, to takie najpopularniejsze monety poza Boratynkami. Ale taki byłem szczęśliwy, no miałem wreszcie monety z 1624-23 roku. I tak już od tego momentu byłem taki pewien, że pragnę kolekcjonować monety. To już bym tego, wiem, że od tego momentu. To tak już tak bardzo, bardzo. Faktem jest, że to, że ja miałem brata starszego, Jerzego, o siebie od 4 lata i że on wcześniej poręczniki od historii miał, to jak on te poręczniki odkładał na bok, bo kiedyś się nie oddawało od poręczników, tylko zostawał w domu, to ja zaraz już w szkole podstawowej, w trzeciej klasie czy w czwartej czytałem po nim te wszystkie poręczniki historii. To, że jakoś czytałem sobie na luzie te poręczniki, tego zaczęło kształtować moją jakoś taką pasję historyczną. Tej pasji jakoś odnajdywałem się. I już zacząłem szukać książek historycznych już w szkole podstawowej. Pamiętam, jakie na mnie wrażenie zrobił pierwszy raz film. Pan Wodejowski. jak go obejrzałem w szkole. To był na mnie fenomenalne wrażenie, no do dziś go pamiętam. W tych ludziach był duch. Duch życia, wiara w Boga. Wszystko to, co najlepsze. Poświęcenie dla innych, przyjaźń. Te wszystkie elementy, no i odwaga, niezmierna odwaga. To było to coś. Najbardziej dla mnie sentymentalną rzecz, przedmiotem historycznym, to jest ta szabla. Dlaczego taka sentymentalna? Po pierwsze, najdziwniejszy jest ten zakup. Kupiłem go no, za też 200 zł kiedyś na targach staroci. Ale nikt tego nie chciał kupić, na całe szczęście. Bo jest pęknięcie. No to pewnie kolekcjoner żaden nie weźmie broni, jeśli jest pęknięcie, albo można nie tyle pęknięcie, ile przetarcie środka szabli. No i widać tutaj. Ale coś mnie tknęło, myślę sobie, ja to wezmę, bo coś mnie jakoś tknęło. Po pierwsze, dalej pachnie olejem. Długo świadczy o tym, że to jest szabla dla dziecka. Po drugie, zacząłem studiować pod lupą. Powinny być nabicia. Są wymłotkowane numery. Czy ktoś chciał ukryć numer? Nałożone drewniana rękojeść, i nie jest to współcześnie nałożona rękojeść, powoduje, że na podstawie tych rzeczy no, mogę stwierdzić, że jest to szabla dziecięca z powstania styczniowego. Myślę sobie, no, ten mały człowiek, obywatel Rzeczpospolitej poszedł się bić, bo chciał. Ta mała szabelka, nie wiem, co on ją mógł dokonać, są nacięcia. Ale był jednym z tych wielu. Być może tak czasem taka mała szabelka znaczyła więcej niż 10 karabinów. Być może w chwili jakiegoś może momentu decydującego, gdyby trafił jakiegoś oficera znaczącego. Tak sobie mniemam i zawsze, kiedy sobie chcę posiedzieć i podumać o tej naszej Rzeczypospolitej, to szablę wyciągam. Ta szabla ma symboliczne znaczenie. Ja bym zaznaczył kolekcjonerskie wartości, to ma prawie żadnej, albo bardzo małą, a dla mnie ma może największą z tego wszystkiego, co posiadam. Jak przychodzi rocznica powstania styczniowego, my się opiekujemy grobem w Spiczynie dwóch powstańców styczniowych, więc wtedy do pasa to szablę biorę cały strój, biorę z powstania styczniowego, jeszcze mam jakieś elementy inne, no i idę tam, gdzie właśnie pod ten grób z tą szablą. Ponoć raz w życiu człowiek spełnia swoje marzenia. Nie wiem, kiedy mi to przyszło do głowy, że wezmę ślub sobie jawcą szlacheckim, no i żona też w takim podobnym stroju. I tak mi to już wcześniej miałem w głowie, ale tak żupan, kontusz uszyłem, buty akurat miałem, bryczkę trzeba z końmi wynająć, dworek też trzeba wynająć. Nachodziłem się za materiałami, żeby były w miarę z epoki. Rzeczywiście przynajmniej przez miesiąc to chodziłem z taką pewną panią, która mi to szyła. Czułem się, no niesamowicie, czułem się w kościele jakoś tak, jakbym, myślę sobie, przyrównał do tej dawnych czasów, do dawnej epoki. I poczułem to. To coś takiego było dla mnie bardzo znaczące. No, oto jestem Polakiem, oto ślubuję swojej żonie, staję przed Bogiem, że ja oto będę mężem tej żony na zawsze i w takim stroju przy szabli. I później, skoro już miałem kontusz, no to jak święta narodowe, no to trzeba w kontuszu czcić. A że później spotkałem kogoś, kto był w chorągwi ziemi zawieprzyckiej imieniem Atanazego Mionczyńskiego. Do tej chorągwi wstąpiłem.
Wiwat! 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 Wiwat Jan III Sobieski! Wiwat! Wiwat! Wiwat!
Ja bym to nazwał może takim minionym czasem, który zjawi się w postaciach tych rekonstruktorów tu dzisiaj. I właściwie, jeśli ktoś chce zobaczyć oręż Polski na przestrzeni dziejów, to jest jedyna okazja. Wspaniała okazja i wiele osób tutaj no, z pasją oddaje się, przynosi to, co ma najcenniejsze ze swoich zbiorów, często no, poświęca swój wolny czas. Chwalimy się swoją literaturą, chwalimy się osobami znaczącymi w historii, ale to trzeba, żeby młody człowiek zobaczył, to musi być ten koloryt, musi być nawet to słowo. Słowo inaczej mówione w zależności od tego, w jakim stroju występujemy, jakimś ubiorze. Więc to jest dla mnie rzecz cenna, wręcz bezcenna w tej epoce, no nazwam komórkowo-komputerowej. To może jeszcze dotrzeć trochę do ludzi młodych, którzy, no zresztą dociera, no zresztą cieszą się jak to dotykają, jak grają w różne gry. To jest wręcz moim zdaniem niezbędne. To jest, tak, jakbym to nazwał, odtrutka na tą nowoczesność, która owszem jest potrzebna, jest niezbędna, ale ten człowiek potrzebuje jakiegoś wsparcia przeszłości. Bez tego wsparcia przeszłości, naszej historii, naszej mowy, naszej ubioru, nie zbuduje się człowieka, który rzeczywiście godny jest tej przyszłości, godny, a nawet więcej. Da sobie radę w przyszłości. Bez tego wszystkiego ten człowiek nie będzie wiedział, dlaczego on w tym miejscu jest. Komórki będą coraz doskonalsze, sprzęt, elektronika, to wszystko będzie coraz doskonalsze, ale człowiek przestaje być człowiekiem, kiedy nie ma kontaktu, no to zresztą tutaj ma szansę. Nawet są tutaj różne osoby mają różne przedmioty, których w muzeach się tylko pokazuje za szybką. Tu można nawet dotknąć takie przedmioty, bo niektórzy z pasją to pokazują. Więc to jest ten czar i urok, który przemawia i wydaje mi się, że do młodych ludzi da im to szansę zadać pytanie swoim może nauczycielowi historii, a może komuś innemu, kim ja właściwie jestem i dlaczego to stoi, dlaczego to wszystko. Wydaje mi się, że trzeba pochwalić organizatorów, że wymyślili sobie taki, i to w tym dniu, no tak wielkim dniu jak 15 sierpnia, wymyślili sobie takie spotkanie z różnych epok, ludzi, którzy dzielą się tym swoim dobrem, tą swoją radością, tym, co jest najpiękniejsze w naszej Rzeczpospolitej kochanej. Jeśli Polak współczesny chce mówić, że jest Polakiem, który w jakiś sposób odwołuje się do naszej przeszłości i chce być w tym sensie Polakiem, takim jak kiedyś, odwołuje się do tego systemu wartości, może nie tak jak kiedyś, ale chce być na przyszłość tym Polakiem, to musi pewne te wzorce wypracowane 300 lat temu, wypracowane te dobre, zaznaczam, bo negatywy też były, o których zawsze można powiedzieć. Zresztą wydobywane może czasem częściej są negatywy niż pozytywy. Ale niemniej jednak my musimy, jeśli ciągle mówimy, jeśli mamy reprezentację polskiej piłce nożnej, jeśli chronimy pewne gatunki, jeśli chronimy zabytki, chociaż moim zdaniem to bardzo mało je chronimy, to my powinniśmy też kulturę polską chronić w jakiś sposób przed odcinaniem kolejnych części tej kultury, bo nie będzie. Ciągle mówi świat o tym, żeby trzeba zachowywać, żeby coś przetrwało, że to jest dorobek cywilizacyjny, że dorobek ludzkości, że tak człowiek wpisujemy na różne listy. Ale w pewien sposób, wbrew temu, co się mówi, czy ciągle następuje czasem obcinanie. Ja nie mówię, że to się dzieje tylko w Polsce, ale i gdzie indziej. A to już dzisiaj nam nie jest potrzebne, bo myślmy o przyszłości. I poprzez takie myślenie właściwie staniemy na takiej pustyni kulturowej. Pytanie o ukształtowanie tego człowieka. Czy ten człowiek będzie odpowiedzialny? Czy będzie mu zależało, żeby to zachować, czy nie? Czy ten człowiek będzie wiedział, dlaczego nie krzywdzić drugiego? Może już zapomni o jednej wojnie, czy o drugiej, bo może będzie nowy katalog stworzony. Więc żeby zachować tą pewną formułę równowagi społeczeństw i narodów, bardzo dobrze by było, aby wszystkie narody, ja nie mówię tylko o polskim, tkwiły przy tych swoich korzeniach, te korzenie pielęgnowały i w jakiś sposób wymieniały się tymi. Zresztą ten system wartości często jest, dużo jest wspólnego, tylko zadziwia mnie to, że nie wyciąga się tego, co wspólne. I wydaje mi się, że niezbędne jest, aby człowiekowi towarzyszył jednak stosunek nawet do przedmiotów, tych, które jeszcze z tej przeszłości gdzieś nam towarzyszą, bo w każdym domu, niektórzy mówią, że im to niepotrzebne, wyrzucają. Tu inni przynoszą ze śmietników, jedni wyrzucają. Wyrzucają to przeszłość, ale wraz z tą przeszłością wyrzucają gdyby cząstkę swoich dziadów, cząstkę swojej rodziny, swojej przeszłości.
Czy pan się zastanawiał kiedyś, ile tutaj historii w tym pana pokoju jest?
Tak, zastanawiałem się. Kto używał tych przedmiotów? Cieszy mnie, jak znajdę czasem takie rzeczy, takie małe, czy ktoś komuś dedykuje, patrzę, to profesor z kulu. Uwielbiam czasem pocztówki. Zresztą czasami na pocztówkach początku XX wieku albo z końca XIX wieku są czasem wydarzenia historyczne. Ktoś pisze, dzisiaj byłem na weselu Wyspiańskiego. Pod suflę życzę coś tam, byłem cię w 1907. No powiem szczerze, wzrusza mnie to czasami. Ja lubię nawet zapach, no chociaż to później kosztuje uczuleniem, ale stara książka, którą wiem, że jest nieotwierana, może nie wiem, czy ją kto otwierał. Zdobyłem taką książkę gdzieś na targach starości, kupiłem, że niby karki poprzecinane. Och, no to sobie myślę, no nikt przede mną tego nie czytał. Albo mam taką książkę, która styczeń 1831 podpisane, przyszłemu królowi Polski. Boże, sobie myślę. Powstanie listopadowe, w środku powstania ktoś przygotował książkę ekonomiczną, kiedy była Polska na ten krótki moment dla przyszłego króla Polski. Kontakt czy z literaturą, czy z jakimiś takimi przedmiotami może u człowieka wywoływać, może wyobraźni, może w czymś, ale coś takiego, co tak gdyby przybliża mu to przeszłość. Przybliża, oddaje, może nawet wzruszać. Wiadomo, że świadectwa kultury materialnej są tylko rzeczami, ale to są, nazywamy je świadectwami kultury materialnej, ale kultura materialna to jednocześnie, jeśli weźmiemy łyżeczkę, jeśli weźmiemy dany nóż stołowy, ale nie tylko, jeśli tak dany medalik weźmiemy też, ktoś to nosił, czy pierścień, czy coś innego, w jakiś sposób nawet to wyślizganie, na przykład pierścienia starego, jak gdyby coś czujemy. Wydaje mi się, że gdzie można to najbardziej odczuć? W spotkałem się z takimi osobami, które mówią o przedmiotach wymodlonych. To znaczy, czy to dotyczy ikon, czy to dotyczy krzyżyków, czy to dotyczy figurek świętych, że jakoś mają taką aurę czegoś takiego dobrego. Zresztą to się czuje w starych, dobrych kościołach, które się nie zmieniało nic na przestrzeni dłuższego czasu. Nie jest to kwestia tylko zapachu świec czy zapachu kadzideł. Ale mi się to zdarzało wielokrotnie w kościołach, też to w Hiszpanii, czy we Francji, czy gdzie są takie miejsca, ale ja już mówię o Polsce, czy jakiś obraz wywołuje w człowieku pragnienie pochylenia się, uklęknięcia, jakiegoś takiego dobra. Wywołuje to właśnie taki spokój z takim połączeniem pragnienia tego dobra, modlitwy nawet. To jest czasem zaskakuje tego samego odbiorcę. Nie jest kwestia tylko, że ktoś wierzy lub nie wierzy. Często ateiści doznawali nieprawdopodobnych doznań w miejscach świętych i to może zaskakiwać, bo akurat oni nie mieli założenia, nie chcieli wierzyć w pewne rzeczy transcendentalne, te rzeczy, które są poza naszym wymiarem umysłowym. Ale jeszcze może takie, jeśli już subtelne, to na przykład serduszko. No to jest do butka dziecięcego, kilkuletniego dziecka, podkówka z serduszkiem, żeby nie niszczyło skóry buta. No to wzruszające, też za grosze kosztujące, ale maleńka podkówka w kształcie serca, przybita do bucika, oszczędzająca ten bucik. Ktoś kochający, pewnie tatuś, kazał podkuć taki bucik dla dziewczynki. No są takie symbolika życia człowieka. Właśnie się czasem zastanawiam, co on sobie myślał o tej córeczce, a to serduszko, to żeby zawsze chodziła z tym serduszkiem. No, takie małe rzeczy, które właściwie unikają. Często podejrzewam, że lądowały na śmietniku albo gubiły się, że nie ma tego. A jednak wywołuje większe wzruszenia niż... No może niż jakiś przedmiot nawet wartościowy, jakiś cenny, kupiony za jakieś większe pieniądze, powiedzmy. No to są takie, no takie klimaty, no, które człowiek powinien poszukiwać tego w sobie, bo jego samego wydobywa wyżej w myśleniu, bliżej... No celem chyba ludzkości jest bycia lepszym, tak mi się wydaje, chociaż wątpię czasami. Czasami wydaje mi się, że nie zawsze ci, którzy mają wpływ na ludzkość, do tego dążą. Cóż jest warte życie, jeśli człowiek nie przeżywa pozytywnie tego świata, tego co ma, bo to co ma to jest przeszłością. A wszyscy mówią o przyszłości. Nie, to wszystko jest przeszłość, ale wybierajmy to piękno z tej przeszłości i żyjmy tym pięknem z tej przeszłości. I to wtedy damy piękno przyszłości, inaczej nie.
A jak tego młodego człowieka przekonać do tego piękna? Człowieka?
Trzeba mieć pasję w sobie. To jest to, jeśli mamy docierać do nich, to oni są ludźmi energetycznymi, mocno potrzebującymi słowa żywego. Ale ktoś jak mówi, to wie co mówi i mówi z jaką energią, ma pasję, ale to jest taki dyskurs. No, czyli kolorowo, barwnie. Wtedy nawet ta szabla, czy to niekoniecznie, czy ten guzik może przemówić, jeśli dla niego coś jakoś cegiełki dokładasz w jego budowaniu myśli. Bo to jest najważniejsze, sięgnąć do jego myśli, co ty myślisz. To nie jest takie proste, tym bardziej mówię w dobie tej elektroniki, która rzeczywiście wpływa bardzo na mózg. Ale są takie osoby młode i musimy je dostrzegać i to na nich opierać. To przyszłość, bo inaczej, jeśli my do nich nie dotrzemy, jeśli nie potrafimy, no to wybiorą to, co będzie codziennie, czyli medialność. W jakikolwiek sposób, w jakikolwiek przekonywująco do czegoś innego. Chciał, nie chciał, człowiek żyje tym obrazami, które dostaje te obrazy w rzeczywistości, którymi się otacza, on nawet nie chce, bo czasami nucimy czasem coś, co albo powtarzamy coś, co wcale nie chcemy. Bo już tak to do nas dociera z różnych stron, że się sami dziwimy. To kiedyś mówiono o przebojach, że co ja powtarzam, no co ja, to po przebojach, ale to już dzisiaj to już nie tylko przeboje. To jest zupełnie inna rzecz. Ja jestem sobą i prezentuję, wydaje mi się, jakoś małą cząstkę żywego ciała, którego nie tylko interesuje to, co było, to przeszłości polskiej, ale to, co wartościowe. Chciałbym, żeby to we mnie było. Kolekcjonerstwo i rekonstrukcja mi pomaga właściwie uświadomić sobie, może przyswoić sobie jeszcze bardziej, kim jestem i kim chcę być. I to jest to. Właściwie każda rzecz, czy kolekcjonerstwo, czy rekonstruowanie ma sens w połączeniu. Wtedy chyba młodzież to dostrzega, bo tylko wtedy można uruchomić tą pasję. Jeśli nie ma się tej pasji, to kolekcjonerstwo nie da tej satysfakcji, ani same rekonstruowanie bez oddawania tej duszy, no może za dużo powiedziane, ale odczuwania tej wrażliwości, wyzwolenia z wrażliwości, to nie będzie to. I tak na tym zostanę.